kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Zimową herbatę popijamy, atmosfera restauracji z profesorem Jackiem Piskozubem, proszę Państwa. No i ktoś może teraz powiedzieć, panie specjalisto od klimatu i fizyki morza. Niech pan zobaczy za okno. Zimy wróciły.
Znaczy wróciła pierwsza prawdziwa zima od lat chyba 13, bo ostatnia to była 2013, teraz jest, nie, to dobrze, że mówię 13.
No, mówią, że Motłowa zamarzła 15 lat temu ostatni raz.
Bo jeszcze gorsza była 2010. W 2013 roku to była późna zima, ale też mocno trzymała w lutym i w marcu. I jest to z dość podobnego powodu, jak tamte obie zimy. To znaczy, jak zacząłem się zajmować klimatem jako oceanograf, to nigdy nie sądziłem, że będę musiał się zająć stratosferą, bo w każdym z tych przypadków nastąpiło zjawisko, które się nazywa gwałtownym ociepleniem stratosfery. Ono powoduje załamanie zachodniej cyrkulacji, najpierw tam na górze, w stratosferze, po miesiącu tutaj na dole.
No, teraz ktoś z naszych słuchaczy będzie sobie przypominał, co to jest, gdzie to jest ta stratosfera.
Stratosfera to tak mniej więcej 10-15 km nad nami się zaczyna, ale to się jeszcze wyżej się zaczynają te zjawiska i schodzą stopniowo w dół. Natomiast dlaczego mówię, że załamanie zachodniej cyrkulacji jest ważne? Ponieważ zachodnia cyrkulacja, która dominowała przez 10 ostatnich lat zimą, właśnie co roku, to jest cyrkulacja od Atlantyku. To jest cyrkulacja, w której mamy sztormy przez całą zimę, ale przez to ciepło. Natomiast jeżeli nie ma zachodniej cyrkulacji, no to powietrze się dostaje z północy lub ze wschodu do nas.
Ze szkoły chyba każdy pamięta, że ten ciepły prąd zatokowy, który zaczyna się gdzieś tam w Zatoce Meksykańskiej, to niesie ciepłe masy powietrza i one do nas docierają.
Tak naprawdę to się zaczyna na południowej półkuli i niesie ciepło przez cały Atlantyk z południa na północ, ale my zwykle właśnie myślimy o tej części wychodzącej z Zatoki Meksykańskiej, dlatego to jest prąd zatokowy, czyli Golfsztorm. On rzeczywiście bardzo mocno grzeje Europę, ale jeszcze do tego jest potrzebny zachodni wiatr, żeby wiało od tego Atlantyku. On może sobie być dowolnie ciepły. Jeżeli będzie wiało z północy albo ze wschodu, to dostajemy zimne powietrze skandynawskie czy rosyjskie. W każdym przypadku bardzo odwaga. I przede wszystkim wyż. A wyż to jest taka sytuacja, w której powietrze spada z góry, czyli nie wchodzi ani w spodu, ani z zachodu, tylko po prostu kręci się w kółko i jeżeli ten wyż się nie zachmurzy, co meteorolodzy nazywają zgniłym niżem, to codziennie będzie o 2-3 stopnie zimniej i to dokładnie jest to, co się dzieje w tej chwili.
A to prąd zatokowy nam się rozleniwił, tak? Czy wiatr zachodni nam się rozleniwił?
Zamiast nich mamy wyż, a wyż to mówię, póki jest słoneczny, to o tej porze roku bez dostawy ciepłego powietrza z wiatrami z południa czy z zachodu w naszym przypadku, to po prostu będziemy mieli naprawdę codziennie 2-3 stopnie niżej i to jest właśnie dokładnie sytuacja w słonecznym niżu. Nawet patrzyłem tutaj na pomiary z Gdańska, dokładnie przez 3 ostatnie dni, w każdym dniu mamy 2-3 stopnie niżej w poprzednim, ale to się chyba niedługo skończy, bo ten niż się już wypłyca, już się powoli kończy.
No już czwartek, już piątek mają być zdecydowanie cieplejsze.
I dlatego znowu wrócą chmury i trochę śniegu.
Będzie wiało z zachodu, a może z południa.
Ale też być może niedługo, bo w tej zimy, co jest chyba wyjątkowe, mieliśmy już jedno to gwałtowne ocieplenie stratosfery na początku grudnia, ono w styczniu spowodowało to, co widzimy, ale teraz jest przepowiadane najbliższe dni kolejne, które być może z kolei spowoduje, że jeszcze może nie tyle zima, ale w każdym razie marzec będzie zimniejszy niż zwykle. Nie chcę prorokować, że będzie zima w marcu, ale
proszę nie straszyć.
Tego nie jestem pewny, ale
fajna zima, fajna.
Ale to nie będzie taki marzec, prawdopodobnie, jakiego się przyzwyczailiśmy, bo myśmy przyzwyczaili do czegoś, co historycznie nie istniało. Gdańska, który zimą ma tydzień albo mniej śniegu, bo takie mieliśmy już parę zim ostatnio.
Ja nawet opony wymieniłem na wielosezonowe.
Tylko że trzeba pamiętać o jednym, że ta temperatura się podwyższyła kilka stopni przez globalne ocieplenie. Powiedzmy globalnie o te półtora, to w Polsce mniej więcej dwa razy tyle, czy o 3 stopnie. Ale jakie były te możliwe temperatury w Gdańsku, tak powiedzmy kiedyś? Od minus 15 do plus 5, powiedzmy w styczniu. No to dodajmy te 3, czy nawet 5 stopni, to będziemy mieli od minus 10 do plus 10. To ciągle oznacza, że zima jest możliwa, jeszcze długo będzie możliwa.
A ja mam inne pytanie, bo niektórzy mówią, a zobaczcie, nie ma żadnego ocieplenia klimatu, to są takie normalne pogodowe fluktuacje.
Znaczy absolutnie, pogoda to są fluktuacje. Jak się popatrzy mapę świata w tej chwili, gdzie są te fluktuacje, czyli anomalie, jak to się mówi w żargonie naukowym, dodatnie, gdzie ujemne, to są dodatnie to te czerwone, a ujemne te niebieskie, to jednak czerwone dominuje, ale jest takie kilka dużych niebieskich plam, szczególnie właśnie w tej chwili jedna u nas i na Białorusi, tam trochę w głąb Rosji, druga trochę głębiej w głąb Rosji, a trzecia w północnej Ameryce. To jest właśnie skutek tej załamanie tej zachodniej cyrkulacji, ale reszta świata jest cieplejsza niż była historycznie. Ale też trzeba pamiętać, że nawet tej ciężkiej zimy, ciężkiej w Europie w 2010 roku, półkula północna zimą wcale nie była zimniejsza niż normalnie. To się po prostu inaczej rozłożyło, bo jeżeli my dostajemy zimne powietrze ze wschodu czy z północy, z Arktyki, no to oczywiście w tej Arktyce nie powstaje próżnia, tylko Arktyka dostaje powietrze z innej strony, z południa, czyli cieplejsze i zawsze w takich sytuacjach, czy podczas zimy stulecia tej gierkowskiej, czy podczas zimy w 2010, czy teraz, na Spitzbergenie jest cieplej niż tutaj.
Gdy spojrzy się na mapę, to rzeczywiście tak jest.
Tak, znaczy, ja pamiętam to właśnie podczas zimy stulecia, kiedy myśmy mieli minus 15 przez wiele dni.
W Polsce jest chłodniej niż w jakiejś północnej Norwegii.
A podawano na polskiej bazie na Spitzbergenie w Holsundzie było około zera.
Jak w takim razie rozumieć zmiany klimatyczne?
No, zmiany klimatyczne to jest średnia i tak to należy rozumieć. Natomiast pogoda to są właśnie fluktuacje, to jest bardzo duża zmienność i międzysezonowa, i międzyroczna, ale tak, nawet z tygodnia na tydzień. I to zawsze było, zawsze będzie, zresztą dzięki temu świat mamy ciekawszy, że nam się zmienia pogoda.
Natomiast, lata na przykład były bardzo gorące, upalne, z wysokimi temperaturami. Teraz mamy bardzo zimną i mroźną zimę.
I śnieżną, co jest ważne.
Tak. I te lata dla mnie laika były dowodem na to, że rzeczywiście klimat się ociepla, bo jest cieplej, a ta zima jest dla mnie takiego laika krótkowzrocznego dowodem na to, a jednak nic się nie dzieje.
Dzieje się, no bo jeżeli weźmiemy średnią z 10 ostatnich lat, to jest ona znacznie wyższa w Polsce niż kiedykolwiek wcześniej, ale czasami się zdarza zimniejszy rok, ale należy się z tego cieszyć, szczególnie z tego śniegu, ponieważ mieliśmy bardzo wiele ostatnich lat, gdzie opady były niskie, temperatury wysokie, czyli parowanie wysokie i stąd susza właśnie w całej Polsce, w szczególności w Polsce, była już praktycznie co roku przez te 10 lat. Może się poprawi na jakiś czas. Jeżeli to będzie jedna taka zima, to niestety nie na długo.
Bo ten śnieg teraz już za chwilę, już za moment będzie tak wsiąkał, bardzo powoli do gleby.
Ale zdradzę jedną tajemnicę tej cyrkulacji zachodniej, którą nazywamy ten od indeksu NAO, czyli North Atlantic Oscillation, oscylacja północnoatlantycka. Ona ma tą dziwną cechę, że lubi mieć te podobne wartości przez szereg lat z rzędu. Dokładnie nie wiadomo dlaczego, więc oczywiście to może, ten obecny rok może być wyjątkiem, ale może teraz będziemy mieli z kolei 10 lat z prawdziwymi zimami, a potem znowu 10 lat z bardzo ciepłymi. To tego nie można wykluczyć, bo NAO nas zawsze zaskakiwało. Jak się naukowcom wydawało, że rozumiemy, jak działa NAO, to zawsze robiło coś nowego.
A, to jest pan tym naukowcem, który wie, jak było, a nie jak będzie?
Ale to jest normalne. Znam takiego mojego amerykańskiego kolegę, który się nazywa Judah Cohen, który się wsławił tym, że przewidział tą bardzo zimną zimę w 2010 roku i on to przewidział za pomocą ilości śniegu na Syberii. I to mu świetnie działało wtedy i zaraz po tym, jak to przewidział, przestało działać. Bo znowu ta właśnie zachodnia cyrkulacja zaczęła działać w jakiś inny sposób niż przedtem i mieliśmy 10 lat bardzo ciepłych. Może teraz wrócić znowu do systemu, w którym dużo śniegu na Syberii oznacza właśnie...
No to ja wrócę teraz do zmian klimatycznych. Wyraźnie ta średnia jest z roku na rok wyższa, ale może na tej samej zasadzie przestanie działać i zacznie działać w drugą stronę. Będzie coraz niższa.
Nie będzie coraz niższa, bo to akurat wiemy, czemu jest coraz wyższa. To doskonale rozumiemy, to są gazy cieplarniane. I to może, mi też zasugerowało, że jest może takie też przez RZ, że jeżeli popatrzymy na temperatury mórz i oceanów, to one są co roku coraz wyższe. To jest absolutnie, na kontynentach w różnych miejscach może być zimniej, cieplej w danym roku, ale ocean to 70% powierzchni Ziemi i to jest olbrzymia pojemność cieplna. Niełatwo jest go, że tak powiem, ruszyć w żadną stronę, a jednak co roku, przynajmniej od tego dużego wulkanu Pinatubo, czy od 92 roku, oceany są coraz cieplejsze.
Czyli to nasza wina ludzi, cywilizacji?
Tak, i nasza wina, i to nawet nie w 90%, tak bym powiedział, że w 105%, dlatego, że przez ostatnie mniej więcej 30-40 lat słońce staje się troszeczkę mniej aktywne, czyli troszeczkę mniej energii nam daje, czyli w związku z tym całe globalne ocieplenie i jeszcze trochę zawdzięczamy gazom cieplarnianym, bo gdyby słońce się nie osłabiło od lat 50., to byśmy mieli jeszcze cieplej.
Ja się uśmiecham, bo pan jest tym naukowcem z rodzaju tych, którym ludzie nie chcą wierzyć.
Ja nie wiem, no w badaniach, jak pytać ludzi, to zwykle wierzą, natomiast mówią, że inni nie wierzą, więc ludzie wierzą, że się zmienia klimat, ale nie wierzą w dwie rzeczy. Raz, że możemy coś z tym zmienić, a dwa, że to ich dotknie osobiście.
No bo co zrobisz, jak nic nie zrobisz?
To jest smutne, bo rzeczywiście nawet jeżeli będziemy włączali światło w domu i segregowali śmieci, to planetę nie uratuje. Planetę może uratować jedynie odejście od paliw kopalnych, a to nie zależy od decyzji poszczególnych ludzi, ale rządów, polityków, więc to jedyny wpływ, jaki na to mamy, to przez kartkę wyborczą, a i z tym trudno, bo właściwie tak naprawdę to zasługuje z kolei Greta Thunberg, że politycy się dzielą na tych, którzy się zgadzają, że klimat się zmienia, i tych, którzy się nie zgadzają, ale jedni i drudzy nic nie robią.
Bo ja mogę w swoim życiu wprowadzić jakieś drobne zmiany, no drobne, niedrobne, nawet duże zmiany, tak? Zrezygnować z jednego samochodu na przykład, tak?
No można i to trochę da, natomiast i to...
Albo nie polecieć na kolejną wycieczkę samolotową, egzotyczną i śliczną.
Polecam oczywiście trochę że tak powiem, zmniejszyć nasz, że tak powiem, ślad węglowy, jak to się fachowo nazywa. Mhm. Natomiast też ja rozumiem tych polityków tak naprawdę, jak się zastanowić, bo polityk słyszy, że musi teraz podjąć niepopularną decyzję, która uratuje ludzkość za 50 lat, ale teraz w jego kadencji będzie niepopularna. No to co robi? Woli o tym nie słyszeć.
Ba, on słyszy jeszcze, no my możemy podejmować takie drastyczne decyzje teraz, ale zobaczcie w tych Stanach, w tych Chinach, to oni tam nic nie robią.
Znaczy,
to, co my zrobimy tutaj w Europie, to nie ma zupełnie większego znaczenia.
Jedno jest smutne i prawdziwe w tej chwili o Stanach, natomiast o Chinach to jest trochę już legenda, bo Chiny, które miały najbrudniejsze powietrze na całym świecie, przez cały dzień było niebo brązowe od zanieczyszczenia, po tej olimpiadzie, którą mieli, która była dość że tak powiem, no, skandalem pod tym względem, że nie udało się oczyścić powietrza na tę olimpiadę, wzięli się bardzo mocno i odchodzą od węgla bardzo szybko, więc Chiny jednak coś robią, nawet te samochody elektryczne są efektem tego, że właśnie że w Chinach to się na nie stawia, co w Chinach może mieć sens, bo samochód elektryczny w sensie dekarbonizacji ma sens tylko wtedy, kiedy prądu nie produkują z węgla, więc u nas może to nie ma do końca sensu, natomiast w Chinach większy.
To pytanie brzmi, jak to będzie wyglądało i co oznacza ocieplenie klimatu dla nas, ludzi dojrzałych, powiedzmy, dla takich 60-latków, którzy dożyją 80 kilku lat.
Będziemy mieli stopień cieplej, to nie jest duża różnica, ale oczywiście do końca wieku, jeżeli ktoś jest w tej chwili młody,
średnio stopień więcej.
To będzie dobrych parę stopni, ale to niestety oznacza, każdy stopień to jest 7% więcej parowania, więc znowu będzie bardziej sucho. W morzu będziemy mieli coraz więcej oczywiście sinic i tak dalej, bo one lubią ciepłe temperatury. Więcej burz, więcej takich zjawisk. Znaczy, my w 60
tak?
latach tak naprawdę do końca życia nie zauważy specjalnie jakichś straszliwych skutków zmian klimatu, chyba że latem przyjdzie zabójcza fala upałów, co jeszcze w Polsce się nie zdarzyło, a co jest możliwe, które właśnie my wtedy, starsi ludzie z słabszym krążeniem, to odczujemy i to w sposób taki, że kilkadziesiąt tysięcy osób umrze. Tak się zdarzyło we Francji, tak się zdarzyło w Rosji już nawet raz, więc myśmy mieli szczęście. Zawsze doktorantom mówię, że są dwie możliwości, bo właśnie fale upałów był wszędzie dookoła Polski, że albo mamy opiekę boską, albo mamy szczęście, ale ja bym jednak długo na tę opiekę boską...
Rzecz może polega na tym, żeby jednak na starość nie kupować mieszkania w Hiszpanii.
Może i tak. Znaczy, ja z żoną już jeździmy na wakacje od dłuższego czasu albo do Skandynawii, albo do Szkocji, a nie latem, no bo to po prostu jest dla nas za gorąco.
Opowiadał profesor Jacek Piskozub.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.